Dzień dobry. W tym wydaniu Po prostu Wschód przeniesiemy się na Ukrainę. Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych opowie o tym, czym jest ukraiński Deep State, czyli porozmawiamy o kontrowersyjnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Wileńska dziennikarka Ewelina Mokrzecka podsumuje wybory parlamentarne na Litwie oraz wytłumaczy, dlaczego w tym kraju nie ma dyskusji o aborcji, a mówi się raczej o gospodarce i koronawirusie. W ten weekend Mołdawianie będą wybierać prezydenta. Czy Igor Dodon pozostanie na stanowisku? Na to pytanie postara się odpowiedzieć Kamil Caus z Ośrodka Studiów Wschodnich. Tradycyjnie zachęcam Państwa do wsparcia finansowego mojego podcastu. Bez niego realizacja audycji stanie się niemożliwa. Wystarczy wejść na zrzutka.pl i znaleźć Po prostu Wschód. Przypominam też, że te utwory, które usłyszą Państwo w tym podcaście, można znaleźć na playliście o tej samej nazwie w serwisie Spotify. Zaczynamy! Twoje czekanie nie podwało tebe na cej raz. Більше не пускай таких, як я. Ближче не пускай таких, як я. Краще уникай таких, як я. Твоє чекання не підвело тебе на цей раз. Більше не пускай таких, як я. Ближче не пускай таких, як я. Краще уникай таких, як я. Таких, як я. Уникай краще відвертих і закоханих. Kałuż i Jarmak, a my przenosimy się na Ukrainę, gdzie w tym tygodniu mieliśmy, delikatnie mówiąc, dość duże zamieszanie związane z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że odpowiedzialność karna za świadome umieszczanie niezgodnych z prawdą informacji w deklaracjach majątkowych przez przedstawicieli władz jest nadmierną karą i pozbawił części pełnomocnictw Narodową Agencję do Spraw Zapobiegania Korupcji. Moim gościem jest Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wydaje się, że sytuację uratował prezydent Wołodymyr Zełenski, który zaproponował, aby Rada Najwyższa unieważniła de facto decyzję Trybunału Konstytucyjnego i właściwie rozwiązał dotychczasowy skład tej instytucji. No ale pojawia się pytanie, czy tutaj prezydent działa zgodnie z prawem?
No, myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że nie działa zgodnie z prawem, ale mamy też sytuację nadzwyczajną przy pomocy jakby tutaj naruszenia prawa. Staramy się przywrócić prawo, dlatego że to nie tylko prezydent Zełenski prawo narusza, ale i sam Trybunał Konstytucyjny to prawo naruszył, dlatego że Trybunał znacząco wyszedł poza swoje kompetencje, poza ramy prawne. To ten wyrok, który wydał, no jest jakiś skandaliczny po prostu prawnie. Z jednej strony żadnego prawnego uzasadnienia tam nie znajdziemy. On bardziej przypomina pewien manifest polityczny korporacji sędziowskiej, która siebie postawiła nagle ponad prawo, bo to, co tam znajdziemy, generalnie zwodzi się do tego, że sędziów mogą oceniać tylko sędziowie, a nie inne państwowe instytucje. No i żadnych odwołań poza jakimiś drobnymi do ukraińskiej konstytucji tam nie znajdziemy. A dwa jeszcze, to co Trybunał Konstytucyjny też zarządził, to znaczy on uciął te pełnomocnictwa, które należały do Narodowej Agencji Zapobiegania Korupcji, O wiele większym zakresie niż w ogóle wnioskowała o to ta grupa deputowanych, bo śmiało możemy powiedzieć o inklinacjach prorosyjskich, więc tutaj z jednej strony mamy wyjście poza ramy prawne przez Trybunał Konstytucyjny i z drugiej strony prezydenta Zełenskiego, który paradoks, ale jakby były już takie przypadki w przeszłości, też wychodzi poza ramy prawne, by stan prawny przywrócić. Tylko to jest dopiero propozycja prezydenta Zełenskiego. Czy ta ustawa zostanie przegłosowana w parlamencie? To też jest oczywiście znak zapytania. Nie raz, nie dwa widzieliśmy, że ukraiński parlament potrafi jakby tutaj sabotować wszelakie, powiedzielibyśmy, racjonalne inicjatywy władz.
Tak, tylko że teraz ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego, ona ma jednak ogromne konsekwencje, bo ona też ma konsekwencje dla polityki zagranicznej Ukrainy, prawda? Już się pojawiły głosy o tym, że Kijów może stracić ten ruch bezwizowy z Unią Europejską i to chyba nie tylko to, bo też są kwestie finansowe, więc konsekwencje są tak duże, że można przewidzieć, że jednak Rada Najwyższa tutaj powinna poprzeć propozycję prezydenta.
Tak, no te konsekwencje są bardzo daleko idące, bo rzeczywiście wydaje mi się, że w krótkim okresie to przede wszystkim chodzi o te kwestie finansowe. One też są istotne. Ten ruch bezwizowy nam zawsze gdzieś tutaj z tyłu głowy będzie się pojawiał jako taka wisienka na torcie, bo to była ta nagroda za ustanowienie tych instytucji antykorupcyjnych, jeden z wymogów właśnie na drodze do ruchu bezwizowego, ale kwestie finansowe są w tym momencie bardzo ważne, no bo mamy jednak kryzys ekonomiczny wszędzie, też na Ukrainie przecież. Recesję gospodarczą związaną z COVID-19 i to wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej, ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no tutaj jest kluczowe, żeby sobie poradzić ze spłatą zadłużenia zagranicznego. Natomiast te właśnie instytucje finansowe to było oczko w głowie zagranicznych donorów i oni na pewno tego nie odpuszczą. Na ile zagrożony jest ruch bezwizowy, to mi się wydaje, że jeszcze nie, przynajmniej teraz jeszcze nie. To byłaby taka opcja nuklearna, z której bardzo trudno byłoby się później wycofać. Na pewno pojawiają się, czy tak, już pojawiały się wczoraj, pojawiły się takie oświadczenia ze strony Unii Europejskiej, że ten ruch bezwizowy zagrożony jest. No ale to, ja bym to na razie odczytywał jako takie bardziej ostrzeżenie, aniżeli tutaj wejście, czy też podjęcie jakichś realnych kroków na rzecz tego, żeby ten ruch bezwizowy od razu wstrzymać. Wydaje mi się, że Unia Europejska teraz troszeczkę nie ma wyjścia, chyba zaczeka na rozwój sytuacji na Ukrainie, jak to będzie wyglądało. Być może rzeczywiście ten kryzys instytucjonalny jakoś metodami politycznymi, no bo tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko już jest na granicy prawa albo poza prawem, więc metodami politycznymi uda się rozwiązać. No, jeżeli nie, to na pewno będzie tutaj jakieś zaangażowanie na rzecz uregulowania tej sytuacji przez Unię Europejską.
Patrząc szerzej, skąd się biorą tak duże zaniedbania w reformie sądowej na Ukrainie? Bo właściwie ta decyzja Trybunału to jest też efekt tego, że kto pozostał w tym Trybunale, tak? Że nie ma tutaj tak naprawdę odnowienia składu, być może teraz to nastąpi. Dlaczego to idzie tak opornie?
Trybunał Konstytucyjny na Ukrainie od lat wydaje wyroki zgodnie z tym, jak wiatr zawieje, powiedzielibyśmy. I każda władza tak naprawdę ten stan toleruje, bo jest to dla nich korzystne. To tutaj prezydent Zełenski nie jest wcale jakimś wyjątkiem. Ja tutaj ciągle stoję na stanowisku tego, że rozwiązanie parlamentu przez prezydenta Zońskiego było niekonstytucyjne i na decyzję, którą Trybunał Konstytucyjny wówczas podjął, a wiemy, że otoczenie Zełenskiego naciski na sędziów wywierało, no to była to decyzja zgodna właśnie z interesem politycznym prezydenta Zełenskiego. Prezydent Zełenski wiedział o tym, że ten sąd takie wyroki wydaje. Podjął tę grę, podobało mu się to. Niestety teraz kierunek wiatru się zmienił i jakby tutaj konsekwencje dla państwa są daleko idące. Natomiast mówimy o bardzo, bardzo tutaj szerokiej sytuacji. Znaczy, wydaje mi się, że dwa trendy tutaj się na siebie nakładają. Po pierwsze, to jest coś, co ja bym nazwał takim rewanżem ukraińskiego deep state, kolokwialnie mówiąc, jakkolwiek śmiesznie to nie zabrzmi. Znaczy, to jest pewien konglomerat polityczno-biznesowych układów, które wiąże całą Ukrainę, taka nieformalna sieć. No i teraz oczywiście po dojściu prezydenta Zełenskiego do władzy ten konglomerat stwierdził, że być może nadchodzi czas na rewanż. Po Euromajdanie został zepchnięty gdzieś w bok, pod naciskiem tutaj z jednej strony społeczeństwa, pod naciskiem też instytucji międzynarodowych Unii Europejskiej powstawały te instytucje antykorupcyjne. One oczywiście działały jak działały, tym niemniej rosły w siłę. W ostatnich miesiącach mogliśmy widzieć, że rzeczywiście grunt palił się pod nogami kilku wysoko postawionym osobom, czy też sędziom, tym byłym bardzo wpływowym politykom. No i teraz na to nakłada się drugi trend. Ten trend słabnącego prezydenta Zełenskiego. Prezydent Zełenski traci w sondażach, ma problem z sytuacją gospodarczą, z opanowaniem sytuacji gospodarczej w państwie, jest w konflikcie z elitami regionalnymi, co pokazała kampania przed wyborami samorządowymi. No i teraz to ukraińskie deep state, czyli ci wszyscy zainteresowani jakby tutaj tym kontynuowaniem status quo, w pewnym sensie poczuli krew i stwierdzili, że to jest dobry moment do kontrataku. To, co mamy, znaczy sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, ona nie jest tylko i wyłącznie konsekwencją tej jednej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, bo mamy trzy decyzje Trybunału Konstytucyjnego w ciągu 2 miesięcy. Wszystkie trzy dotyczą tej, powiedzielibyśmy, architektury antykorupcyjnej na Ukrainie, więc to jest zmasowany atak, dobrze przemyślany i dobrze wykonany.
No to jest dość pesymistyczny wniosek. I tutaj pan wspomniał o tych wyborach samorządowych. To właściwie nie tylko kampania, ale też wynik tych wyborów pokazał dość duże osłabienie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jego partii Sługa Narodu. Z czego to wynika? Tak, no, dość słabe jednak rezultaty tego ugrupowania.
Ja bym się tutaj nie zgodził z takim postawieniem sprawy, że wybory samorządowe to był przede wszystkim jakiś plebiscyt nad rządami Wołodymyra Zełenskiego. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka, że to jest zbyt czarno-białe postawienie sprawy. My chyba patrzymy przez jakąś naszą, chyba polską też, czy też zachodnią kalkę na Ukrainę. Jednak te wybory samorządowe to jest taki regionalny plebiscyt zarządzania, powiedzielibyśmy, miastami. Znaczy to, co oceniają tak naprawdę wyborcy, to nie są rządy prezydenta Zełenskiego, tylko to, jak działa mer danego miasta. I tutaj, czy nam się to podoba, czy nie, to merowie największych miast na Ukrainie, mimo że oni należą do starych elit, mimo że są zamieszani w wiele afer korupcyjnych, to oni cieszą się rzeczywistym poparciem. Wszystkie te sondaże, które są wiarygodne na Ukrainie, które są prowadzone przez największe badania, największe ośrodki badania opinii publicznej, potwierdzają, że oni cieszą się bardzo, bardzo dużą sympatią, ale oni też naprawdę niektóre rzeczy robią realnie dla tutaj lokalnych społeczności, rzeczywiście reformując miasta. No, nie wszystkim się to podoba. No, prezydentowi Zełenskiemu też się to nie podoba. I teraz to pierwszy taki wniosek, który można wysnuć na podstawie wyborów samorządowych, to jest raczej to, że polityka lokalna wygrała z polityką w skali krajowej. Jeżeli chodzi o samego prezydenta Zełenskiego, to ja bym nie postawił też od razu takiej tezy, że to jest wielka porażka. Jeżeli popatrzymy na sondaże przedwyborcze, no to ten wynik, który dostaniemy, my nie znamy w ogóle jeszcze końcowego wyniku. Mamy exit pole tylko z kilku największych miast obwodowych. Tutaj raczej nie było chyba oczekiwań z niczyjej strony, że akurat władzy w tych największych miastach Sługa Narodu nie przejmie. Jeżeli zaczniemy podsumowywać tutaj mandaty, które Sługa Narodu dostanie do rad obwodowych, do rad rejonowych, to mi się wydaje, że będzie na pierwszym miejscu albo na drugim. Nie chcę tutaj jakby teraz wyrokować. Wydaje mi się jednak, że pod tym względem mimo wszystko Sługa Narodu wygra. Jak na partię, która nie ma żadnych struktur lokalnych, to jest partia, która mimo swojej półtorarocznej historii ciągle tak naprawdę opiera się tylko i wyłącznie na wizerunku prezydenta Zełenskiego, to i tak nie jest to zły wynik. Oczywiście, że on jest o wiele gorszy niż wynik, który Wołodymyr Zełenski dostał w 2019 roku w wyborach prezydencji, gorszy niż Sługa Narodu dostała później w wyborach parlamentarnych, no ale i uwarunkowania tutaj też są inne. To, że oczywiście te sondaże Sługi Narodu spadają, to też jest jakimś, powiedziałbym, naturalnym trendem, bo wszędzie społeczeństwo wraz z upływem czasu męczy się władzą. Na Ukrainie wiemy, że męczy się nawet szybciej niż w innych państwach. A i sam ten optymizm, który jakby gdzieś przyszedł razem z prezydentem Zełenskim, to była troszeczkę taka, powiedzieliśmy, z jednej strony bańka informacyjna, z drugiej strony no, rozbudzone oczekiwania społeczne. A rozbudzone oczekiwania społeczne, gdy zetną się z realnością, no to tym szybciej jakby tutaj, no, tym szybciej nastroje społeczne się zmieniają i większe są właśnie te oczekiwania. To, co też myślę pokazały wybory samorządowe, no to jest pewne umocnienie się dwóch partii opozycyjnych. To jest chyba ważne. Znaczy, Europejska Solidarność Petra Poroszenki będzie miała dwa bardzo mocne, bardzo ważne przyczółki, Lwów i Kijów. A z drugiej strony Platforma Opozycyjna za Życie, czyli taka forpoczta, no, piąta kolumna rosyjska na Ukrainie, no, będzie bardzo mocno reprezentowana na południu i na wschodzie. Kto wie, czy wraz z upływem czasu ponownie nie będziemy mieli tak naprawdę, na przykład przy okazji kolejnych wyborów parlamentarnych, tego starcia odwiecznego między Zachodem i Wschodem, reprezentowanego właśnie z jednej strony między Europejską Solidarnością, a z drugiej strony między Platformą Opozycyjną za Życie, bo to właśnie ta partia, Platforma Opozycyjna, podgryza tutaj jakby elektorat Zełenskiego.
No właśnie, i to jest dość duża obawa, szczególnie, że w wyniku tej reformy samorządowej lokalne władze mają o wiele większe budżety, mają więcej do powiedzenia i to chyba rzeczywiście spowoduje, że takie ugrupowanie jak Opozycyjna Platforma za Życie będą rosły w siłę. Czy nie jest to jakby taki efekt uboczny pewien tej reformy samorządowej, która była zresztą robiona między innymi na wzór Polski?
każdy medal ma swoje dwie strony i tutaj decentralizacja ukraińska też na pewno ma słabe strony. Jeżeli przekazujemy więcej kompetencji do regionów, no to oczywiście musimy się liczyć z tym, że te regiony w pewnym momencie mogą stawać okoniem wobec polityki krajowej. Już to widzimy na Ukrainie, gdy merowie największych miast rzeczywiście bardzo chętnie wchodzą w konflikt. Czy to będzie, no bo samo wejście władz lokalnych w konflikt jeszcze tutaj z władzami centralnymi, to nie wydaje mi się, żeby było problematyczne. W każdym państwie to jest, znaczy na tym polega też samorząd, władza samorządowa. Pytanie brzmi, czy to by mogło doprowadzić do jakichś tendencji odśrodkowych. I no, myślę, że jakieś tam ryzyko w tym jest, ale z drugiej strony i sama decentralizacja tym tendencjom odśrodkowym miała właśnie zapobiegać, no bo jednak powszechnie uważano, że one brały się z nadmiernej centralizacji na Ukrainie. Jeżeli chcemy temu zapobiec, to wydaje mi się, że trzeba równolegle do przekazywania większych kompetencji w kierunku regionów, no budować jakiś taki, nie chciałbym powiedzieć, że odnowiony wertykał władzy, bo to, co było dotychczas na Ukrainie, czyli sięgająca kontrola prezydenta szczebla powiatów, to jest jakaś spuścizna sowiecka i było to absurdalne, no ale jednak trzeba wzmacniać struktury państwa ukraińskiego, zdolności instytucjonalne, no, czy to, nie wiem, czy to policji, czy to prokuratury, czy to sądów, to tylko zreformowanej prokuratury i zreformowanych sądów. No, trzeba by zreformować tę służbę bezpieczeństwa Ukrainy, jeżeli będziemy mieli przypadki jawnego jakiegoś łamania prawa, separatyzmu, gdyby coś takiego się zdarzyło na Ukrainie w przypadku nowych władz tutaj samorządowych, no to wtedy władze centralne powinny szybko działać, więc wydaje mi się, że to można by zrekompensować. No ale jednak suma summarum to decentralizacja jest moim zdaniem reformą bardzo dobrą i bardzo korzystną, jedną z najważniejszych przez ostatnie 20 kilka lat niepodległej Ukrainy, no jedną z flagowych, więc jeżeli mielibyśmy ją ogółem ocenić, to bym powiedział, że to jest reforma jak najbardziej in plus.
Czyli miejmy nadzieję, że wraz ze wzrostem siły samorządów także będzie wzrastała siła władz centralnych w Kijowie. Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Litewska grupa Sisters on Wire, a to oznacza, że przenosimy się do tego kraju, w którym w niedzielę zakończyły się wybory parlamentarne. Łączymy się z Wilnem i dziennikarką oraz jedną z założycielek Polskiego Klubu Dyskusyjnego, Eweliną Mokrzecką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wybory na Litwie odbywają się w dwóch turach. Pierwsza była 11 października, druga w minioną niedzielę, czyli właściwie znamy już cały skład parlamentu. Wygrał będący dotąd w opozycji konserwatywny Związek Ojczyzny Litewscy Chrześcijańscy Demokraci i oni utworzą koalicję z Ruchem Liberałów i Partią Wolności. Co to oznacza? Czy to oznacza jakąś zasadniczą zmianę w polityce wewnętrznej? Na razie porozmawiajmy o polityce wewnętrznej Litwy.
Tutaj na razie ja bym się skupiła tylko i wyłącznie na tych kwestiach gospodarczo-pandemicznych. No, mi się wydaje, że też w przeciwieństwie do chłopów, którzy byli nastawieni bardzo prosocjalnie, tak, zresztą tak jak PiS w Polsce, to ta koalicja być może skończy z rozdawnictwem, o czym się dzisiaj trochę już zaczyna mówić, bo Litwa no, jest po prostu niewydolna, żeby płacić 13. emeryturę czy zwiększać pieniądze na dziecko, a po 4 latach rządów chłopów i zielony budżet państwa jest bardzo nadwyrężony.
No ale czy my możemy się spodziewać, być może, tego co jest u nas w Polsce, czyli przykrycia tych kwestii gospodarczych i pandemicznych jakimiś dyskusjami obyczajowymi?
Raczej nie, na Litwie to jest mało możliwe. Litwini tym bardzo się różnią od Polaków. W Polsce odbywają się teraz protesty przeciwko orzeczeniu TK. Wątpię, czy na Litwie coś takiego miałoby miejsce. Tutaj też dobrym przykładem jest to, że No, Polacy też protestowali przeciwko noszeniu maseczek, co na Litwie jest no, w ogóle nie do pomyślenia. Tak nawet sobie żartowałam któregoś razu, że jakby w Polsce wprowadzili prohibicję, taką jaką mamy na Litwie, że jest w ogóle nocnych już nie mamy od wielu, wielu lat. Jest, nie można kupić piwa czy jakichś trunków wyskokowych na stacjach benzynowych. Alkohol można kupić od 10 rano do 20, w niedzielę od 10 do 15. Mi się wydaje, że jakby takie ograniczenia ktoś wprowadził Polakom, to by też wyszli na ulicę. Więc no tutaj my się trochę różnimy mentalnie. Więc no też nie sądzę, że no jest naprawdę wiele problematycznych kwestii do rozwiązania na Litwie niż jakieś obyczajowe spory. No tutaj, jeżeli chodzi o aborcję na Litwie, to już w 2013 roku, kiedy akcja wyboru Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin chciała przepchnąć ustawę zaostrzającą przepisy zaostrzające ustawę aborcyjną, no to w tym temacie, w tej kwestii wypowiedział się litewski kościół, który jasno zasugerował, że nie warto jątrzyć tematu, który podzieli społeczeństwo. Więc nasz litewski kościół generalnie nie próbuje wchodzić na salony polityczne. Ostatnio też, jak akcja Wyborcza Polaków na Litwie zorganizowała mszę agitacyjną w jednym z głównych kościołów w Wilnie, no to kuria wileńska powiedziała, że no, politycy wara z kościoła. Więc no, tak mamy tutaj taki jasny podział w tym wszystkim.
No jest to zupełnie inna sytuacja niż w Polsce, rzeczywiście. Jeżeli już wspomnieliśmy o akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin, to ugrupowanie ma teraz tylko trzy mandaty i to trzy mandaty w okręgach jednomandatowych. Skąd właściwie jest tak słaby wynik tego ugrupowania? Bo ono przedstawia się jako, przynajmniej w Polsce, jako reprezentujące polskie interesy. No ale polityka Tomaszewskiego jest chyba bardziej reprezentująca interesy Rosji.
Dokładnie tak i bardzo się cieszę, że w tej kampanii wyborczej litewskie media nie nazywały tej partii partią polską, natomiast korzystało z takiego określenia jak partia Tomaszewskiego albo po prostu Tomaszewski Ninkei po litewsku, bo faktycznie ta partia nie reprezentuje interesy mniejszości na Litwie, o czym też w tej kampanii mówił przewodniczący partii Waldemar Tomaszewski, że kwestie Polaków są trzecio-pięciorzędne, a partia chce iść w kierunku ochrony socjalnej, czyli właśnie oni funkcjonują na zasadzie kopiuj-wklej. No, kopiuj wklej PiS, czyli chcą 13. emeryturę, zwiększenia pieniędzy na dzieci, kartę rodziny itd. itp. I też ta ścisła współpraca z Rosją na liście tej partii były osoby związane z ambasadą Rosji, dziennikarze kremlowscy, więc no, nie reprezentuje niestety Tomaszewski wszystkich Polaków i też są takie słuchy, że partia chce wyrzucić ze swojej nazwy akcję wyborczych Polaków na Litwie i zostawić po prostu Związek Chrześcijańskich Rodzin, żeby też dopiec konserwatystom, którzy się nazywają na Litwie, którzy są na Litwie Związkiem Chrześcijańskich Demokratów. Natomiast Tomaszewski zawsze podkreśla, że konserwatyści nie są prawdziwymi z krwi i kości konserwatystami, dlatego że na przykład Ingrida Szymonite, przyszła premier, opowiada się za związkami partnerskimi i tak dalej. No więc konserwatyści na zasadzie wara od Boga. Dlaczego ten wynik jest słaby? Bo to jest, chodzi po prostu o notoryczny spadek poparcia tej partii. I mi się też wydaje, że zmęczenie materiałem elektoratu. No bo też AWPL niczego nie proponuje polskiej mniejszości na Litwie i innym mniejszościom tu mieszkającym. Poza tym sporo głosów Tomaszewskiemu zabrał Wiktor Uspaskich i jego Partia Pracy. Po trzecie, tak jak sam Tomaszewski wskazuje, że frekwencja pandemii i tak dalej, chociaż warto podkreślić, że w polskich rejonach, w rejonie wileńskim i solecznickim AWPL wygrała, natomiast wygrała, ale jednocześnie straciła po 20 tysięcy, po 20%, biorąc pod uwagę, porównując z ubiegłymi wyborami, więc no po prostu zmęczenie materiałem, tak mi się wydaje. I to jest też jasny sygnał dla Tomaszewskiego, że no powinien coś zrobić. Kierownictwo powinno się zmienić. Natomiast no, na to nie ma przyzwolenia ze strony samego Tomaszewskiego, który przecież zaraz po ogłoszeniu przed pierwszą turą powiedział, że jeżeli AWPL nie przekroczy 5% progu wyborczego, który na Litwie jest obowiązkowy, to zrezygnuje ze swojego stanowiska. Ale co? Nie zrezygnował, bo obwinił o to litewski system wyborczy, czy też twierdził, że wpływ na to oczywiście mieli z Litwini. Andrius Stapinas, i tutaj chciałabym trochę opowiedzieć o tej akcji Żegnaj Waldemarze, którą zorganizował znany na Litwie dziennikarz, showman i założyciel internetowej telewizji Laisvės TV, który ma wielu fanów i zwolenników. To są ludzie młodzi, spragnieni wolności, tak zwanej prawdy objawionej i tak dalej. No i który też zorganizował Szlak Wolności, taką akcję solidarnościową z Białorusinami. Litwini w sierpniu wzięli się za ręce i się połączyli z sąsiadami. Tomaszewski po tej akcji stwierdził, że akcja Tapinasa w ogóle się nie udała, bo łańcuch się nie utworzył, że były przerwy, a cała akcja była po prostu PR-em samego Tapinasa. Tapinas się wkurzył i zorganizował akcję, mając kilkaset tysięcy zwolenników na Facebooku, w mediach społecznościowych. Zorganizował akcję Żegnaj Waldemarze, arba eta Visogiaro Voldemortej. Namawiał Litwinów, też Polaków i Rosjan do niegłosowania na partię Tomaszewskiego.
Też się pojawiła takie opinie, że Tomaszewski przegrał za bardzo przegrzewając temat Białorusi, to znaczy za bardzo wspierając Aleksandra Łukaszenkę, i to też się podobno na Litwie nie spodobało.
Nie sądzę, dlatego że ta prokremlowska retoryka Tomaszewskiego ma miejsce, no, ciągle ma miejsce, więc no nie wiem, czy te wypowiedzi Tomaszewskiego w sprawie Białorusi miały jakiś wpływ. Nie sądzę, być może. Natomiast nie jestem tego pewna, bo nikogo tymi swoimi wypowiedziami nie zaskoczył. Oczywiście to zbulwersowało wiele osób, natomiast Tomaszewski, mówiąc w ten sposób, stosując taką retorykę, przemawiał po prostu do swojego twardego elektoratu, ale też elektoratu rosyjskiego, który na niego zagłosował, a mógł przecież zagłosować na Partię Pracy. Więc no, to jest bardzo dyskusyjne, naprawdę sądzę, że nie.
Jeszcze jedna kwestia, o której zaczęliśmy mówić na samym początku, kwestia polityki zagranicznej. Czego tutaj się można spodziewać? Szczególnie mnie interesują kontakty z Unią Europejską, no i także kontakty z Polską. Czy nowy rząd tutaj coś zmieni, czy raczej będzie to kontynuowanie tej linii, która była dotychczas?
Mi się wydaje, że to będzie kontynuowanie linii, która była dotychczas, dlatego że chodzi o bezpieczeństwo w regionie. Nowa koalicja będzie próbowała utrzymać dobre relacje z Polską, pomimo tego, że w koalicji rządzącej są bardzo lewicowo nastawione osoby pro-LGBT, osoby, które też to będą na pewno krytykowały władzę w Polsce, natomiast no, to się będzie odbywało wewnątrz, że tak powiem, koalicji i to nie będzie wychodziło na zewnątrz, czyli mam na myśli poza mury Sejmu, dlatego że no, żyjemy dzisiaj w bardzo trudnych i skomplikowanych czasach i na pewno zaognianie sytuacji i krytykowanie działań obcego państwa no, nie będzie priorytetem koalicji rządzącej, więc no oczywiście, jeżeli znaczy obecnie byliśmy świadkami bardzo ciepłych i przyjaznych, przyjacielskich wręcz relacji pomiędzy Saulusem Skwierniewiczem i premierem Mateuszem Morawieckim, którzy wspominają w wywiadzie, że się wymieniają SMS-ami i tak dalej. Saulus Skwierniewicz też mówi po polsku, no i tutaj no, mamy Ingridę Szymonitę, która też mówi po polsku, zna język polski, więc no, te relacje takie no, w formie koleżeńsko-kumpelskiej będą utrzymane, natomiast no, no, nie podejrzewam, żeby coś się zmieniło, żeby Litwa stanęła jakoś po stronie polskiej opozycji i zaczęła nadmiernie krytykować PiS. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, też mi się wydaje, że tutaj nic się nie powinno zmienić w kwestii Białorusi. Ten ton Litwa wciąż będzie wspierała niepodległościowe aspiracje i mi się wydaje, że to wsparcie, ten support Litwy będzie tylko mocniejszy, dlatego że konserwatyści zawsze wspierali sąsiadów walczących o niepodległość, tak samo było z Ukrainą, nie sąsiadów, no też z Gruzją, premier Andrius Kubilus jako pierwszy inicjował różne spotkania na różnym szczeblu, a premier Andrius Kubilus z konserwatystów, więc no, ten kurs raczej pozostanie bez zmian.
Ewelina Mokrzecka, dziennikarka, jedna z założycielek Polskiego Klubu Dyskusyjnego z Wilna. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja mój stary tarysze, nas kulta spinimy. Kreka vreme moldovanului în căvini. Că tu ne întreg popor vine la paște la morminte. Nu nimic pierdut și totul e înainte.
Mołdawski raper Kapuszon o Mołdawianach w całym wielkim świecie. A moim gościem jest Kamil Caus z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I oczywiście będziemy rozmawiać o Mołdawii, gdzie w tę niedzielę odbędą się wybory prezydenckie. Kandydatów jest wielu, ale największe szanse mają Igor Dodon, reprezentujący opcję prorosyjską, i prozachodnia Maja Sandu. Jak wyglądała kampania wyborcza, szczególnie w tych no, dość trudnych warunkach epidemii koronawirusa?
Kampania wyborcza do wyborów tegorocznych rzeczywiście była dość mizerna. W porównaniu do tego, jak wyglądały kampanie jeszcze w 2016 roku czy wcześniej, to rzeczywiście ona się dość długo rozpędzała, w dużej mierze ze względu na sytuację epidemiczną, ale też chyba ze względu na jakiś taki brak wyrazistego pomysłu na to, co nowego można by w tych kampaniach zaoferować. I rzeczywiście właściwie nic szczególnie nowego się nie pojawiło. Kampania wyborcza kluczowych kandydatów, jak to zwykle w Mołdawii bywa, rozbijała się przede wszystkim o kwestie geopolityczne, mimo że chciano tego uniknąć, znaczy kandydaci próbowali troszeczkę od tego odejść, ale nie udało się. Prezydent Igor Dodon uderzał w nuty prorosyjskie, Jedyną taką nowością było to, jeżeli możemy to nazwać nowością, było to, że postanowił wystartować jako kandydat niezależny, a nie jako kandydat od swojej partii, co nie ma większego znaczenia, bo jednoznacznie jest on kojarzony z Partią Socjalistów i nikt nie ma wątpliwości ani, że ta partia go popiera, zresztą partia się, broń Boże, go nie wyparła, ani, że on de facto tę partię kontroluje i tej partii przewodzi, mimo że formalnie na tym stanowisku jest Zinaida Greczany. Natomiast Maja Sandu no, też tak naprawdę niczego nowego szczególnie swoim wyborcom nie zaoferowała, oprócz tej haseł związanych z proeuropejskością, z kursem prozachodnim, z integracją europejską z jednej strony i z taką walką z korupcją, walką z oligarchatem, który najpierw reprezentował Vlad Plachotniuk, a teraz z perspektywy zwolenników Maji Sandu i samej Maji Sandu reprezentuje Igor Dodon. Także generalnie te dwie grupy tutaj się ze sobą ścierały. No i oczywiście jeszcze poza tym została ta trzecia grupa, która też zawsze jest obecna na wszelkich wyborach mołdawskich, czyli zwolennicy zjednoczenia z Rumunią, tak zwani unioniści. I ich tutaj reprezentowało dwóch kandydatów w zasadzie. Dorin Kirtoaka, który jest starym już politykiem mołdawskim, w starym sensie stażowo, bo to jest relatywnie młody człowiek, były mer Kiszyniowa, oraz Oktawian Cyku, który jeszcze do niedawna był właściwie sojusznikiem Maji Sandu, teraz reprezentuje opcję skrajnie prounionistyczną i obydwaj ci politycy zasadniczo nie ukrywają, że ich celem, także poprzez osiągnięcie prezydentury i później ewentualnie zdobycie dalszej władzy dla ich partii, jest zjednoczenie ich kraju z Rumunią.
No ale ja rozumiem, że to nie są politycy, którzy mają szansę na wejście do drugiej tury.
Nie. Tak naprawdę szanse na wejście do drugiej tury mają bez wątpienia tylko dwie osoby. Jest to Igor Dodon z jednej strony, a z drugiej strony Maja Sandu. Maja Sandu po prostu skupia na sobie, czy ściąga zdecydowanie większą część elektoratu, przyciąga większą część elektoratu tego prozachodniego, tak, który częściowo gdzieś tam się rozdrabnia właśnie na te pozostałe kandydatury, ale generalnie Maja Sandu jest najbardziej wiarygodnym, najsilniejszym politykiem prawicy, tej tak zwanej rumuńskiej, mołdawskiej prawicy, czyli tych partii proeuropejskich. Między innymi dlatego, że ona już rządziła, że była przez chwilę premierem w 2019 roku, czy też, że w 2016 kandydowała na stanowisko prezydenta, bo to jest jej drugie podejście, i przegrała z Igorem Dodonem, ale bardzo przyzwoitym wynikiem, ponad 40%.
Czyli taka sytuacja może się powtórzyć. A czy w tej kampanii była mowa o epidemii koronawirusa? Czy ona jakoś tutaj odgrywała rolę? Czy była krytyka ze strony Maji Sandu pod adresem właśnie Dodona?
Tak, oczywiście. To znaczy myślę, że to jest taki temat, leitmotiv, który się przewija we wszystkich możliwych wyborach trwających teraz na świecie. To znaczy rządzący prezydent, czy też rządząca partia na wyborach się broni, tłumacząc, że przecież robi co może, natomiast opozycja atakuje i udowadnia, że można było zrobić coś więcej. Tu mamy dokładnie taką samą sytuację. Maja Sandu zarzuca rządowi, rządowi przede wszystkim, nie prezydentowi, ale rządowi Jona Kiku, czyli de facto rządowi socjalistów, że nie radzi sobie z epidemią, że Mołdawia ma jedną z najgorszych sytuacji epidemicznych w Europie i to rzeczywiście jest prawda. I to jest może moment, żeby też rzucić takimi danymi, bo to robi wrażenie. Tyle, ile na przykład w Polsce mamy teraz do czynienia z niecałymi 5000 ofiar śmiertelnych, chyba 4800 mniej więcej w tej chwili, tak? No to w Mołdawii tych ofiar śmiertelnych jest w tej chwili 1730, czyli 3 razy mniej, tylko że kraj jest 14-krotnie mniejszy od Polski. Tak? Czyli to jest niesamowita dysproporcja. Mołdawia sobie liczy mniej więcej 2,7 miliona obywateli. To jest mniej więcej 14-15 razy mniej niż Polska. Natomiast liczba zgonów jest tylko 3-krotnie mniejsza. Tak? To jest ta dysproporcja, jaką tutaj mamy. No to pokazuje po prostu, że nad sytuacją pandemiczną w Mołdawii generalnie nikt nie panuje. Dowodem tego jest też fakt, że zapada na koronawirusa wielu urzędników państwowych, niektórzy nawet umierają. Dzisiaj pojawiła się informacja między innymi, że zarażony jest Andrian Kandu, czyli niesławny przewodniczący parlamentu kiedyś, bliski współpracownik oligarchy Plachotniuka, który teraz w Mołdawii tworzy partię mającą reprezentować interesy oligarchy, ale też po drodze na przykład zarażona była pani Zinaida Greczany, czyli przewodnicząca parlamentu i wielu innych wysokiej rangi urzędników. Tak? Także to jest to jest ten problem. Mołdawski system opieki zdrowotnej sobie z tym nie radzi, bo jeszcze nawet przed pandemią był niedofinansowany, osłabiony, mnóstwo lekarzy mołdawskich pracuje za granicą, zwłaszcza młodych, tak od razu właściwie po szkole, jeśli tylko może, wyjeżdża za granicę, korzystając między innymi z rumuńskich paszportów, więc jest z tym w Mołdawii poważny problem. Także tak, temat koronawirusa jest podejmowany na wyborach, oczywiście, natomiast nie mam wrażenia, żeby to był temat jakoś szczególnie istotny. Czy odnoszę uparte wrażenie, jak czytam sondaże i rozmawiam z ludźmi, że Mołdawianie chyba po prostu nie oczekiwali szczególnie wiele od rządu. To znaczy nie spodziewali się, że w takiej sytuacji rząd pomoże jakkolwiek. Więc nie jest tak, że oni są teraz rozpaczeni i obwiniają wszystko rząd i prezydenta. Nie robi to chyba na nich większego wrażenia. No jest jak jest. Generalnie Mołdawianie nie wierzą w skuteczność swoich polityków. I to nie jest tak, że ponieważ nie wierzą w skuteczność rządu socjalistów, to wierzą w ewentualną skuteczność rządu Maisandu, czy też Maisandu na stanowisku prezydenta. Generalnie nie wierzą w to, że politycy im pomogą.
Rozumiem, że temat emigracji z Mołdawii też był podnoszony, no bo to jest chyba coś, co obrazuje skalę problemów tego państwa. To znaczy, jak źle się tam żyje, że tyle osób z tego kraju wyjeżdża.
Tak, i właśnie ten temat był podnoszony w kontekście koronawirusa. I to może warto przypomnieć, dlatego że problemem dla Mołdawian nawet nie było to, co się działo w kraju. Nie było to, jak lockdown, który też w Mołdawii wprowadzono, wpłynął na gospodarkę, tylko to, że pewna część, istotna część mołdawskich migrantów zarobkowych, których jest ponad milion, tak, na te niecałe 3 miliony mieszkańców, no, była zmuszona albo wrócić, na przykład z Włoch, tak? Mołdawian we Włoszech jest około, szacuje się nawet do 250 000, no i część z nich musiała wrócić, no bo nie miała pracy ze względu na lockdown. I to było problemem dla Mołdawian. Znaczy to, że migranci zarobkowi, którzy przesyłają do kraju miliard, 1,5 miliarda euro rocznie, bo tak się szacuje oficjalnie zupełnie wysokość przelewów czy transferów gotówkowych od mołdawskich migrantów zarobkowych, no nagle przestali te pieniądze wysyłać. Także tak, no migracja jak najbardziej jest takim wskaźnikiem, tak jak mówię, mamy około 1 000 000 migrantów. W tym momencie prawdopodobnie około 500 000, może trochę mniej, z tej grupy pracuje w Rosji rotacyjnie. Druga połowa to jest Unia Europejska, to jest przede wszystkim Włochy, ale także Portugalia, Francja i kilka jeszcze innych krajów, także Polska. Trudno trochę policzyć tych Mołdawian, dlatego że wielu z nich, szacuje się, że nawet 800 000 w tej chwili, posiada paszporty rumuńskie, a w związku z tym może podróżować i mieszkać w Unii Europejskiej po prostu jako obywatel Unii Europejskiej, co sprawia, że nie są oni odnotowywani jako Mołdawianie, tak? Tylko właśnie jako obywatele rumuńscy. Nawet się nie muszą rejestrować szczególnie. Ale to jest jedna rzecz, która wskazuje na to, jak jest źle. Drugą rzeczą jest rosnący ciągle wskaźnik z liczby zwolenników zjednoczenia z Rumunią. I to jest jakby nawiązanie do tego, o czym mówiłem wcześniej w kontekście dwóch kandydatów na prezydenta.
No właśnie, ile takich osób jest, które teraz... Ile procent Mołdawian chciałoby zjednoczenia z Rumunią?
Tradycyjnie zawsze było tak, to znaczy zawsze, czyli powiedzmy w, nie wiem, latach 2000, jeszcze w pierwszych latach drugiej dekady, czyli rok 10, 11, 12, że liczba zwolenników zjednoczenia z Rumunią wahała się między 10-15%. Jakby szacowano, że generalnie tych tak zwanych unionistów w Mołdawii jest właśnie około 10-15% i to była pewna stała. Natomiast w ostatnich latach, od 2014-2015 roku w górę, ta liczba zaczęła się zwiększać. Teraz sondaże mówią o 30%, nawet 30-paru% zwolenników zjednoczenia z Rumunią. Po prostu w pewnym momencie doszło do przełamania takiej bariery, bo to nie jest tak, że nagle dodatkowe 15% osób stwierdziło, że czuje się Rumunami, że odczuwa miłość do rumuńskiej ojczyzny i że Mołdawia powinna stanowić część Rumunii ze względów historycznych. Po prostu wielu ludzi jest już na tyle rozczarowanych projektem mołdawskim jako projektem państwa, że nawet jeżeli się nie czują Rumunami, nawet jeżeli na co dzień posługują się językiem rosyjskim, nawet jeżeli generalnie no, woleliby, żeby Mołdawia jako państwo istniało, jako takie państwo wieloetniczne, wielonarodowe, no to widzą, że to nie działa, że lepiej być może byłoby jednak przyłączyć ten kraj do Rumunii, która jest jaka jest, jest jednym z najbiedniejszych obok Bułgarii krajów Unii Europejskiej, ale jednak mimo wszystko krajów Unii Europejskiej, zdecydowanie bogatszym niż Mołdawia, do tego lepiej radząca sobie z takimi problemami, które Mołdawię trawią i nic nie wskazuje na to, żeby miało to przestać być problemem, czyli na przykład korupcją. Tak? W Rumunii oczywiście to dalej jest problem, ale jednak jeżeli spojrzymy na ostatnie 10-15 lat, to Rumunia poczyniła niesamowity postęp w walce z korupcją, czego w Mołdawii nie widać. I stąd się właśnie bierze też ta wzrastająca liczba rozczarowanych Mołdawią jako projektem politycznym mieszkańców tego kraju.
A jeszcze jedna kwestia mnie interesuje. Co Igor Dodon przedstawia jako swoje sukcesy za czasów swojej prezydentury?
Ponieważ te kwestie geopolityczne są bardzo ważne, no to przede wszystkim Igor Dodon podkreśla oczywiście ułożenie relacji z Rosją. I to, że za jego czasów udało się doprowadzić do zniesienia pewnych ograniczeń handlowych, które Rosja wcześniej nałożyła na Mołdawię, ze względów politycznych oczywiście, tak? Jakieś tam embarga, jakieś cła i tak dalej. Igor Dodon twierdzi, że to za jego pomocą Rosja przysyła różnego rodzaju pomoc do Mołdawii. Rzeczywiście Rosja przysłała pomoc podczas kryzysu, no, w pierwszej fali epidemii, bardzo symboliczną tak naprawdę, no ale generalnie pewna część tam testów na przykład przyszła z Rosji. Niedawno z Rosji przyszły pługi śnieżne do Kiszyniowa. To też oczywiście ma bezpośredni związek z wyborami, no bo to nie jest przypadek, że dzieje się to na zaledwie kilkanaście dni przed pierwszą turą wyborów, gdzie właśnie kandyduje prorosyjski kandydat. Więc te rzeczy związane z relacjami z Rosją jak najbardziej są podkreślane. Są podkreślane też kwestie społeczne. Doszło do podwyżek emerytur między innymi, więc to też się wyciąga. Wreszcie Dodon mocno podkreśla, że prowadzi walkę z oligarchią, że za jego rządów udało się poprowadzić czy popchnąć dalej proces deoligarchizacji, czyli eliminacji z aparatu państwowego, wymiaru sprawiedliwości, instytucji finansowych publicznych, eliminacji ludzi związanych z Władem Plachotniukiem, czyli oligarchą, który wcześniej przez kilka lat rządził krajem. No i rzeczywiście tutaj pewne sukcesy się zdarzyły. Na przykład Władysław Plachotniuk został oficjalnie postawiony w stan oskarżenia ze względu na... zarzucono mu udział w kradzieży miliarda, tego słynnego miliarda, który skradziono z mołdawskiego sektora bankowego w 2014 roku. I to się stało już za prezydentury, i nawet nie za prezydentury, ale za rządów Igora Dodona właśnie razem z rządem Jona Kiku, czyli rządem socjalistów. I to wszystko razem prezydent Dodon jak najbardziej wyciąga.
Kamil Caus z Ośrodka Studiów Wschodnich, autor książki Mołdawia, państwo niekonieczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
To już wszystko w tym wydaniu podcastu Po prostu Wschód. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za wpłaty w serwisie zrzutka.pl. Zachęcam także innych, którym podoba się podcast, do wsparcia. Można to zrobić klikając bezpośrednio na link, który znajduje się w opisie tego podcastu, albo wpisując w serwisie zrzutka.pl Po prostu Wschód. Przypominam też, że wszystkie utwory, które słyszycie Państwo we fragmentach w tym podcaście, można znaleźć na Spotify w playliście o nazwie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.